Zanim chiński prezydent Xi Jinping pojawi się w Moskwie, w Faktach dyplomacja gazetowa.
Mówiliśmy o koncepcji wiecznej przyjaźni i wzajemnie korzystnej współpracy, o której chiński prezydent przekonuje w mediach rosyjskich.
O 8 w Faktach Władimir Putin dla dziennika Komunistycznej Partii Chin.
W porannych Faktach jesteśmy też przed kopalnią Budryk w Ornontowicach.
Tam pojawił się problem nadmiaru węgla.
A gościem porannej rozmowy już za chwilę profesor Patrycja Grzebyk. W dniu wizyty chińskiego prezydenta w Moskwie Władimir Putin deklaruje gotowość do politycznego i dyplomatycznego rozstrzygnięcia kryzysu ukraińskiego.
Rosyjski przywódca zamieścił artykuł w chińskim dzienniku Jianmin Jibao. Krzysztof Zasada od rana w Faktach sprawdza komentarze dotyczące wizyty Xi Jinpinga w stolicy Rosji. Krzysztofie, co jeszcze pojawia się w tym tekście rosyjskiego prezydenta?
Rosja jest otwarta na uregulowania polityczno-dyplomatyczne, ale jak pisze Putin, zależą one wyłącznie od gotowości poważnej rozmowy przy wzięciu pod uwagę geopolitycznych realiów. Co to może oznaczać? No mniej więcej tyle. Rozmawiamy o końcu wojny, ale okupowane terytoria pozostaną w Rosji. Putin żali się, że wobec jego kraju kierowane są jedynie ultimatywne żądania od, i tutaj znów cytat, stron niezainteresowanych w poszukiwaniu wyjścia z trudnej sytuacji. Podziękował też Chinom za, jak to ujął, zrównoważone stanowisko wobec wydarzeń w Ukrainie i zrozumienie ich prawdziwych przyczyn. Putin zapewnił też, że Rosja przestrzega prawa międzynarodowego i humanitarnego. To twierdzenie nie pozostaje z pewnością bez związku z wydaniem przedwczoraj przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Putina.
Coraz mniejsze zainteresowanie zakupem węgla w kopalni Budryk w Ornontowicach.
Od grudnia po odbiórnie zgłosiło się tam około 3000 osób. To jest jedyna kopalnia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie prowadzona jest sprzedaż indywidualna.
Marcin Buczek w naszym wozie satelitarnym jest przed bramą kopalni.
Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Dlaczego coraz mniej osób kupuje tam węgiel?
Kilka miesięcy temu kolejka była tutaj tak duża, że część osób najpewniej zaczęła się niecierpliwić i kupiła już węgiel gdzie indziej. Co prawda przed bramą nadal wyświetlają się tu specjalne porządkowe numerki wjazdowe. Teraz jak widzę to jest numer 1900, no ale jak mówi mi tutaj jeden z kierowców powoli przestaje to mieć znaczenie.
Teraz już się na to nie patrzy. Nie?
W ogóle?
Nie. Teraz jest tak, że bo dużo ludzi, znaczy dużo klientów zrezygnowało z tego, nie? Bo trzeba czekać, to chęci kupowali, bo czym mieli ajcować.
I dlatego teraz kolejki prawie nie ma.
No nie ma, no. Teraz idzie powiedzieć, że lajtowo, nie?
I jakby na potwierdzenie tych słów, jak do tej pory z węglem z terenu kopalni wyjechało tu dziś jedynie kilka samochodów.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
Bo już 8:02. Robert Mazurek i jego gość, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Władimir Putin jest ścigany. Władimir Putin może trafić pod sąd. Jest nakaz aresztowania Władimira Putina. Słyszymy o tym od piątku. Ze mną w studiu profesor Patrycja Grzebyk, specjalistka prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, Putin naprawdę może trafić pod sąd za zbrodnie wojenne?
Tak, taka możliwość oczywiście istnieje i proszę pamiętać, że jeśli chodzi o sądownictwo międzynarodowe, to nie jest sprint, to jest bieg długodystansowy, więc mimo, że to się wydaje teraz mało prawdopodobne, to jednak takiej opcji bym nie wykluczała.
Czyli jak Putin wyjedzie za granicę do jednego ze 123 państw, które uznały Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, to oni go mogą legalnie aresztować i przekazać do Hagi, tak?
I nawet bym powiedziała, że nie tylko te 123 państwa, biorąc pod uwagę, że zbrodnie, o które został oskarżony, są wymienione w konwencjach genewskich, których stroną są wszystkie państwa świata i te wszystkie państwa świata zobowiązywały się do osądzenia tych zbrodni albo do wydania sprawcy.
Z tym, że tego traktatu rzymskiego o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego nie podpisały takie malutkie, nieistotne państwa jak Indie, Chiny, Turcja, Stany Zjednoczone nie podpisały tego traktatu, no i oczywiście Rosja nie podpisała i ma to w trąbie.
Gwoli ścisłości. Stany Zjednoczone i Rosja podpisały tenże traktat, ale go nie ratyfikowały. Okay. A wtedy, kiedy zaczęto prowadzić postępowania w sprawie zbrodni, w które były te państwa zaangażowane, powiedziały, że ich podpisy nie mają żadnej mocy prawnej.
No jakby to pani powiedzieć, sprawa nam się zaczyna robić dość oczywista. Czyli nakaz aresztowania nakazem aresztowania, a polityka zdecyduje o wszystkim.
Tylko proszę pamiętać, że ten nakaz aresztowania to nie jest tylko kwestia tego, czy uda się zaaresztować Władimira Putina, ale ten nakaz ma bardzo duży wymiar symboliczny, dyplomatyczny, polityczny. Więc trzeba patrzeć na te wszystkie aspekty, żeby tak naprawdę ocenić tą decyzję sądu, która zapadła w piątek.
No dobrze, ale pani profesor, pani jest prawniczką, pytam panią jako prawniczkę. Będzie szansa. W sierpniu najprawdopodobniej Władimir Putin wybierze się do RPA. RPA to jest kraj, który z jednej strony ratyfikował, podpisał i ratyfikował ten traktat o ustanowieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a z drugiej strony jest z Rosją w takiej nieformalnej grupie BRICS, kilku najważniejszych, największych państw świata. No i rzecznik prezydenta RPA powiedział coś takiego, no my jesteśmy jako rząd świadomi naszego prawnego obowiązku, a zaraz potem zaczął tak motać i tak kręcić, że nie wiadomo, co z tego będzie.
No bo to nie jest sytuacja dosyć jasna, jeśli przypomnimy sobie także, że RPA nie wykonała nakazu aresztowania przeciwko Omarowi Bashirowi, który także wizytował w pewnym momencie RPA, ale jednocześnie Sąd Najwyższy tegoż państwa stwierdził, że władze powinny były wtedy wydać Bashira zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi. Więc ja nie spodziewam się, żeby RPA rzeczywiście aresztowała Władimira Putina, natomiast teraz jest bardzo duża presja na to państwo, żeby wycofało zaproszenie dla Władimira Putina i w ten sposób spróbowało rozwiązać ten dyplomatyczny
Wcześniej
problem.
Putin będzie zaproszony do Indii, zdaje się, tam będzie szczyt G20. Wyobraża pani sobie to, że na szczyt G20 razem z prezydentami, przywódcami 20 największych, najbogatszych państw świata przyjedzie Putin?
Znaczy, jestem w stanie sobie to wyobrazić i oczywiście Indie jako nie strona statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego mogą powiedzieć, że nie muszą egzekwować tego nakazu aresztowania, ale pozostali przywódcy mają w tym momencie problem, czy chcą rzeczywiście z osobą, na którą ciąży nakaz aresztowania, siedzieć przy jednym stole.
Pani profesor, zwracam się do profesor Patrycji Grzebek, specjalistki prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, razem z Putinem do aresztu miałaby trafić Maria Lwowa-Białowa. To jest bardzo taka szczególna, dość ekstrawagancka pani z Moskwy, komisarz do spraw dzieci. Pani znana jest nie tylko z tego, że ma piątkę swoich dzieci i 18 adoptowanych, ale również z tego, że w lutym adoptowała chłopca z Mariupola. No i wygląda to mniej więcej tak, jakby z wszystkim na nosie zagrała i chciała pokazać, ja mogę, my te dzieci będziemy przewozili do Rosji i je rusyfikowali.
A jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Karny podkreśla, nie możesz. I właśnie to, że te nakazy aresztowania są przeciwko tej pani i Władimirowi Putinowi, to jest też jasny sygnał dla wszystkich innych osób, nie możecie w tym procederze brać udział. I teraz też się tak spekuluje, że te rodziny, które do tej pory były chętne, żeby te dzieci z Ukrainy przyjmować, niekoniecznie będą teraz w taką politykę się angażować, bo jednak tej odpowiedzialności karnej będą się obawiać.
No dobrze, ale pani profesor, widać wyraźnie, że chodzi teraz o dzieci, dlatego Lwowa-Białowa i Putin,
tak.
Ale na przykład nie ma tam nikogo innego, nie ma Szojgu, ministra obrony, nie ma Miedwiediewa, nie ma nikogo z Rady Bezpieczeństwa, nie ma żadnych wojskowych tam, to znaczy w tym nakazie aresztowania.
Tylko proszę wziąć pod uwagę, że to jest jedna z kilku próśb, które zostały przez prokuratora skierowane do Izby Przygotowawczej, aby je zatwierdzić i zazwyczaj nakazy aresztowania nie są ujawniane. To, że one zostały ujawnione w tym kontekście, to wynika z tego, że właśnie jest na tej liście Władimir Putin i taka jest praktyka Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ale ja nie wykluczam, że za chwilę będą inne nakazy aresztowania, których niekoniecznie MTK będzie ujawniał.
Pani profesor, to najpierw pytanie do pani opinię. Pani wierzy w to, że Putin prędzej czy później stanie przed Trybunałem Karnym?
Mi jest trudno powiedzieć, że ja rzeczywiście w to wierzę. Myślę, że takie prawdopodobieństwo jest, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście z urzędu zostanie usunięte.
Kiedy zostanie najpierw, no trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś porwał urzędującego prezydenta Rosji.
Tak, natomiast ja myślę, że to, co jest też raz ważne, że przecież Władimir Putin występował czy to na forum zgromadzenia ogólnego, czy w innych organizacjach, takiej możliwości teraz nie będzie miał.
No dobrze, ale przypuśćmy, że jakimś trafem rzeczywiście Putin pod ten sąd trafi, pod ten trybunał. Gdzie odbywałby się proces?
W Hadze.
Proces odbywał się... A co to jest za trybunał? Kto wybiera tam sędziów?
Międzynarodowy Trybunał Karny to jest trybunał stworzony na podstawie umowy międzynarodowej. Tak jak pan przypomniał, obecnie stroną tego traktatu jest 123 państwa i te 123 państwa wybierają zarówno sędziów, jak i prokuratora.
Jest tam polski sędzia, profesor Piotr Hofmański, prawda?
Który jest prezesem tegoż sądu
teraz. To on właśnie występował jako twarz tego trybunału, gdy mówił o nakazie aresztowania Putina. To taki dość symboliczny. A proszę powiedzieć, no dobrze, a co grozi Putinowi? No Putin trafi pod międzynarodowy, pod sąd No i co mu grozi? Co może orzec taki sąd?
Zgodnie ze statutem można orzec karę pozbawienia wolności do lat 30 albo karę dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym ta kara dożywotniego pozbawienia wolności do tej pory nie padła przed międzynarodowym tribunałem karnym i jest rzadko stosowana.
Ile osób tam poniosło konsekwencje? Ile osób siedzi, mówiąc?
Niewiele.
Wprost.
Znaczy tak naprawdę mamy prawie pół na pół, to znaczy 4-5 osób bodajże jest skazanych, natomiast równie tyle zostało uniewinnionych.
No dobrze, a gdzie miałby siedzieć Putin? Rawicz, Wronki, Sztum? No, zaprośmy go do siebie.
Wtedy Polska musiałaby podpisać umowę o wykonaniu takiego wyroku i rzeczywiście wyrazić zgodę na to, żeby Władimir Putin odbywał tę karę w Polsce.
Nie wiem, czy słuchają nas więźniowie, ale oni na pewno by go przyjęli chlebem
ciepło
i solą. Tak.
No właśnie, tutaj MTK musiałby także zdecydować, czy Władimir Putin w tych naszych więzieniach byłby bezpieczny.
No, gościnność Polska jest powszechnie znana.
Zwłaszcza wśród zbrodniarzy z byłej Jugosławii.
A dlaczego?
Dlatego, że oni bardzo chętnie odbywali karę tutaj w Polsce i byli bardzo zadowoleni z warunków, jakie
naprawdę
polskie więzienia oferowały. Mówię o Krystniciu, Lukiciu.
Nie jestem pewien, czy to jest najlepsza rekomendacja dla Polski. Dobrze, o tym wszystkim będziemy jeszcze rozmawiać w RMF24, w interi.pl, w naszych mediach społecznościowych, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytam również o to, jak może działać Rada Bezpieczeństwa ONZ w sytuacji, w której przewodniczyć jej będzie, uwaga, uwaga, Rosja. O tym wszystkim w internecie słuchaczom RMF-u życzymy miłego tygodnia.
Bardzo dziękujemy. Od piątku przypominamy, wisi nad Władimirem Putinem nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.
Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, że prezydent Rosji odpowiedzialny jest za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.
W Ukrainie poniedziałek to jest 390. dzień wojny.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.